Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Kwestia Ukrainy zdominowała wystąpienia liderów Platformy i PiSu podczas sobotnich konwencji, które zainaugurowały kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego.
Partie zaprezentowały także kandydatów na europarlamentarzystów. Posiedzenie Rady Krajowej PO otworzył premier Donald Tusk. Mówił m.in., że od majowych eurowyborów będzie zależeć, czy Europa przetrwa. Jak ocenił, o wadze wyborów do Parlamentu Europejskiego świadczy m.in. sytuacja na Ukrainie.
Gościem konwencji PO był Witalij Kliczko. Lider partii UDAR podkreślał, że Polska to wspaniały przykład, jak można realizować marzenia.
Prezes PiSu Jarosław Kaczyński powiedział, że sprawa Ukrainy jest ściśle związana z Polską i nie wolno ich oddzielać. Mówił, że wolny świat ma siły i środki ku temu, by jego zabiegi zakończyły się sukcesem.
Jarosław Kaczyński powiedział, że możliwy jest sukces, gdy stabilizacja polityczna w Europie, stabilizacja granic, a poprzez Europę stabilizacja świata zostanie przywrócona.
Prezes PiS podkreślał, że należy trzymać się swoich zasad. Nawiązał do stanowczych działań, jakie podejmował świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński.
Chciał uczynić w tym kierunku wiele i wiele czynił. Śmierć przerwała te działania. Ale o tym też musimy pamiętać. I warto o tym wspomnieć, szczególnie w tym momencie, w którym niektórzy próbują uznać Polaków za tak bardzo naiwnych, iż uwierzą oni, że błędy to w gruncie rzeczy dobra polityka, że ten, kto błądzi, dobrze czyni. Otóż my widzimy tą zmianę o 180 stopni polityki obecnego obozu rządowego. Nie jesteśmy tylko pewni, czy to jest zmiana trwała i odpowiednio głęboka.
Krzysztof Zaremba, politolog i były poseł Platformy Obywatelskiej, mówi, że ludzie mają dobrą pamięć, przypomina wcześniejszą postawę Donalda Tuska wobec działań Rosji.
Wszyscy funkcjonariusze medialni Platformy i Tuska nawet przyznają, że to Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent, miał rację w Tbilisi, ostrzegał później przed aneksją Ukrainy, czy państw bałtyckich, czy Polski. W związku z tym Tusk próbuje tutaj wejść w te buty. No niestety, nie wszystkie media mu zadają proste pytania. To znaczy, teraz jest Putin niewiarygodny i jest tym, kim jest. Watażką, i to jest oczywiste, cały myślący świat wiedział o tym wcześniej. Jeśli chodzi o przekazanie śledztwa smoleńskiego, był wiarygodny, tak? No i oczywiście konsekwencji tego, co dzisiaj mamy na poradzie krajowej Platformy. Próba wejścia w te buty, jechania na tej fali, że on tutaj jest mężem stanu.
Na listach wyborczych PiSu znaleźli się m.in. profesor Zdzisław Krasnodębski w Warszawie, europoseł Ryszard Legutko w Krakowie, była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga na Pomorzu. PO na jedynkach wystawiła m.in. Danutę Hibner, Jerzego Buzka i Barbarę Kudrycką.
W Warszawie odbyła się także konwencja koalicji Europa plus Twój Ruch. Wśród najważniejszych postulatów wymieniono m.in. konieczność integracji europejskiej i przystąpienie do strefy euro.
Do urn wyborczych pójdziemy 25 maja. Wybierzemy 51 przedstawicieli.
Propozycje ministra zdrowia na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów pogłębią destabilizację systemu ochrony zdrowia, ocenia dr Maciej Hamankiewicz.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział, że minister Bartosz Arłukowicz nie skonsultował swoich propozycji z całym środowiskiem lekarzy, ale z nielicznymi ekspertami i z jedną organizacją pacjentów.
Prezes ocenił, że pomysły ministra są mało realne. Podkreślił, że nie wie, jak minister chce zrealizować swój pomysł przy niewielu ponad 400 onkologach w Polsce, jeśli ma do dyspozycji 450 patomorfologów.
To jest wielkie nieporozumienie i zupełna nieznajomość zagadnienia, stwierdził.
Gdyby pan minister zgłosił się na nasz Krajowy Związek Lekarzy, bo to jest niebywała kwestia, że minister zdrowia boi się przyjść do Sejmu Lekarskiego i lekarzy dentystów i boi się opowiadać rzeczy, które bez zmrużenia oka opowiada premierowi, a premier mową ciała dystansuje się od tego, co mówi minister zdrowia, bo sam czuję, że w tym jest fałsz. Bo pan minister dowiedziałby się ode mnie, że mamy zaledwie 400 na całą Polskę wykształconych specjalistów onkologów. Że poznanie choroby nowotworowej opiera się o badanie histopatologiczne, czyli badanie pod mikroskopem wycinka ludzkiego ciała. A umiejętność oceniania tych wycinków też ma niecałe 400 lekarzy w Polsce.
Tak zwany pakiet kolejkowy, który przedstawił minister zdrowia, zakłada m.in. zniesienie limitu na leczenie onkologiczne, szybką terapię i indywidualny plan leczenia dla pacjenta.
Bartosz Arłukowicz obiecał też, że czas od podejrzenia nowotworu do rozpoczęcia terapii nie może przekroczyć 9 tygodni. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz powiedział, że kontrowersje wzbudza propozycja dotycząca finansowania leczenia.
Pan minister dodał, że będzie specjalne finansowanie, ale tylko za tych pacjentów, u których zostanie potwierdzone schorzenie onkologiczne. I tu już nogi się pode mną ugięły, bo każdy praktykujący lekarz, a nie urzędnik w Ministerstwie Zdrowia wie, że znacznie kosztowniejsze, znacznie trudniejsze jest wykluczenie podejrzenia choroby niż jej udowodnienie. W związku z tym, jeżeli mamy cień podejrzenia u 100 osób, to pewnie potwierdzenie, że rzeczywiście tam była zmiana, znajdziemy u jednej lub kilku osób. I pan minister tą zapowiedział, że ja zapłacę tylko za tych, u których potwierdzicie rozpoznanie.
Premier Tusk pozytywnie ocenił przygotowane przez resort zdrowia rozwiązania i oświadczył, że limity finansowe nie będą już przeszkodą w leczeniu onkologicznym. Donald Tusk zapowiedział, że od 1 maja zasiłek pielęgnacyjny dla rodzica opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem w domu wyniesie 1000 zł netto. Od 1 stycznia przyszłego roku kwota ta ma wynieść 1200 zł netto, a od 1 stycznia 2016 roku osiągnie ona wysokość płacy minimalnej.
Premier wraz z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem spotkali się z protestującymi w Sejmie rodzicami dzieci niepełnosprawnych.
Protestujący odrzucają propozycję premiera, chcą, aby wzrost świadczeń do wysokości płacy minimalnej nastąpił jeszcze w tym roku. Zapowiedzieli, że pozostaną w Sejmie.
Pan premier mówi, że jest szansa dialogu. Czy nie można jeszcze może pan, zwłaszcza panie mierze, że my aż tak mi się wydaje duże pieniądze. Przy dobrej woli, panie premierze, wydaje mi się, że moglibyśmy to załatwić. Naprawdę. Gdyby może okazało się, że...
Z waszego punktu widzenia to jest projekt, który odpowiedzialnie wam zapewni ten niewielki z waszego punktu widzenia, ale wzrost z dochodzeniem do tej płacy minimalnej. My ten projekt dajemy do komisji sejmowej i tak czy inaczej posłowie mają dość, powiedziałbym, swobodną rękę, żeby szukać ewentualnie innych środków w innych miejscach, ale to oni musieliby zdecydować jeszcze, gdzie komu co zabiorą.
Premier zapowiedział, że w najbliższy wtorek przesunięte zostaną pieniądze z budowy dróg lokalnych na ten cel.
Poseł Arkadiusz Mularczyk, szef klubu parlamentarnego Solidarnej Polski, uczestniczący w debacie, zwracając się do premiera, mówił, że przejrzał budżet w kierunku poszukiwania oszczędności.
Mówił, że oszczędności rząd powinien rozpocząć od siebie. Jak mówił, 140 milionów złotych co roku przeznaczanych jest na partie polityczne. Średnia wynagrodzeń w kancelarii prezydenta wynosi 10 tysięcy złotych, w ministerstwach 6 tysięcy.
Niech się pan pochyli i naprawdę zastanowi się, czy ci rodzice są w stanie za 500, 600, 700, 800 złotych rehabilitować, leczyć swoje dzieci i sprawiać, żeby te dzieci mogły normalnie funkcjonować, uczyć się, żeby mogły normalnie żyć i w przyszłości być normalnymi obywatelami. Jest czymś nienormalnym, ja już kończę, jest czymś nienormalnym, że państwo polskie płaci 3600 zł w sytuacji, gdy matka odda swoje dziecko do zakładu opiekuńczego, a ta sama matka dostaje 620 zł, gdy to dziecko przyjmuje.
Obecnie rodzic, który sam opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem w domu, otrzymuje 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko i 620 zł zasiłku pielęgnacyjnego dla rodzica z tytułu całkowitej rezygnacji z pracy. Do tego dochodzi rządowe 200 zł dodatku. Renta socjalna dla dorosłej osoby niepełnosprawnej wynosi 611 zł.
Zdjęcia satelitarne z 5 kwietnia 2010 roku nie dowodzą, że brzoza w Smoleńsku była już wtedy złamana, informuje nasz dziennik.
To, co profesor Chris Cieszewski uznał za złamane drzewo, okazało się pozostałością płotu. Wynika to z ustaleń profesora Mariana Czachora z Politechniki Gdańskiej, profesora Andrzeja Wiśniewskiego z Instytutu Fizyki oraz doświadczonego geodety, inżyniera Dariusza Szymanowskiego.
Pojechali oni do Smoleńska specjalnie po to, żeby zweryfikować tezę profesora Chrisa Cieszewskiego, wygłoszoną w ubiegłym roku na drugiej konferencji smoleńskiej. Wynikało z niej, że brzoza, o którą miało uderzyć lewe skrzydło samolotu i tam utracić około 6 metrów końcówki, była złamana co najmniej 5 dni przed katastrofą. W efekcie dokładnych pomiarów badaczom udało się ustalić z dokładnością do 0,5 metra pozycję brzozy na zdjęciu satelitarnym.
Na Jasną Górę w sobotę przybyła 34. pielgrzymka obrońców życia. Mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo.
W homilii metropolita częstochowski przypomniał słowa Jana Pawła II, który podczas swojego pontyfikatu nieustannie przypominał o wartość życia ludzkiego.
Nie można człowieka odrywać od Boga i przeciwstawiać go Bogu. Jest to bowiem przeciwko naturze świata i przeciwko naturze człowieka, przeciwko wewnętrznej prawdzie, która konstytuuje całą rzeczywistość. Serce ludzkie naprawdę jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Słowa te nie przestają być zobowiązaniem dla ludzi wszystkich czasów i epok, wypływającym z głębokiej troski o człowieka i jego niezbywalną godność, od momentu poczęcia aż po naturalną śmierć.
Podczas uroczystej Eucharystii jej uczestnicy złożyli przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Uczestnicy wysłuchali również prelekcji m.in. Jakuba Bałtroszewicza, koordynatora Polskiego Komitetu Narodowego Jeden z Nas, a także Ewy Kowalewskiej, dyrektora Human Life International Polska. Po wykładach przedstawiono wyniki konkursu imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.
Inżynier Antoni Zięba, prezes Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, podkreśla, że Polska jest liderem w dziedzinie obrony życia.
Obrońcy życia z Europy publicznie podkreślali, że Polska jest liderem w budowaniu cywilizacji życia w Europie, że jest źródłem inspiracji i nadziei dla obrońców życia, no na pewno w Europie czy na całym świecie. Ale to zawdzięczamy modlitwie.
Pielgrzymkę obrońców życia zakończyła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
W Nowym Sączu odbyła się pikieta „Stop pedofilii”. Mieszkańcy miasta sprzeciwili się w ten sposób wprowadzanej do szkół seks-edukacji dzieci i młodzieży.
Ponadto nie zgadzają się na wprowadzenie seks-edukatorów, którzy nakłanialiby dzieci do aktywnego życia seksualnego oraz masturbacji.
Uczestnicy pikiety zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zakazującej tego skandalicznego procederu.
Jak podkreśla Wiesław Prostko, organizator pikiety oraz członek Fundacji Pro Prawo do Życia, udało się zebrać blisko 40 podpisów.
Pikietę rozpoczęliśmy zgodnie z planem, w sposób niezwykle pozytywny odbieramy reakcje przechodniów. Reakcje, które przenosły nasze oczekiwania. Mieliśmy ze sobą karty do zbierania podpisów pod projektem ustawy. Właściwie same się zebrały te podpisy, bez wielkiego zachęcania. Kiedy tylko przechodni usłyszeli, o czym mówimy, czego dotyczy sprawa, bardzo wielu z nich reagowało niezwykle pozytywnie. Kiedy dowiedzieli się, że nie chodzi tutaj o działalność partyjną czy polityczną, wcale o działalność obywatelską, wtedy właściwie, kiedy usłyszeli argumenty, jakie plany się szykują, jakie są zakusy, jakie są zamiary, bardzo wielu z nich podpisywało, co nas bardzo zbudowało.
Manifestacja wpisuje się w ogólnopolską inicjatywę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie sprzeciwu wprowadzania do szkół seks-edukacji. Aby włączyć się w nią, wystarczy wejść na stronę internetową www.stoppedofilii.pl i oddać swój głos.
I zmieniamy temat. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum naukowe „Polskie lasy państwowe i ich rola w jednoczącej się Europie”.
O roli i obecnej sytuacji lasów mówili m.in. profesor Jan Szyszko, profesor doktor habilitowany Andrzej Grzywacz z Polskiej Akademii Nauk oraz doktor inżynier Ryszard Kapuściński.
Doktor inżynier Konrad Tomaszewski z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zwrócił uwagę na fenomen, jaki wytworzyły w swojej działalności polskie lasy państwowe. Są one wskazywane jako wzór do naśladowania w Europie i na świecie, podkreślił.
Lasy państwowe w swojej działalności uosabiają, utożsamiają to, co w tej chwili jest obiektem i przedmiotem poszukiwania przez Unię Europejską. Jak prowadzić działalność w lasach, aby łączyć funkcje produkcyjne z funkcjami w zakresie ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego, w zakresie świadczeń społecznych, a jednocześnie jak te lasy w Europie mogą wspomagać administrację publiczną, nie będąc częścią składową tejże administracji publicznej. I to jest ewenementem, że w wyniku wyniku eksperymentów trwających 9 dziesięcioleci udało się w Polsce pogodzić te kwestie w jednym organizmie w postaci Lasów Państwowych.
Systemowi, który jest wzorem dla jednoczącej się Europy, zagroziła decyzja rządu PO-PSL, która zabiera podstawy funkcjonowania polskich lasów państwowych, mówi profesor Jan Szyszko, były minister środowiska.
A co jest podstawą? No, wypracowane pieniądze na samofinansowanie się. Coś niesamowitego, aby przedsiębiorcy zabrać pieniądze na funkcjonowanie. No przecież to jest wyraźny atak na to, żeby polskie lasy państwowe przestały pełnić tą swoją funkcję.
Zgodnie z przyjętą ustawą lasy państwowe w tym i w przyszłym roku będą musiały oddać po 800 milionów złotych, a od roku 2016 lasy mają oddawać do budżetu 2% swoich przychodów.
Sympozjum zorganizował Zakład Polityki Ochrony Środowiska w WSK-SIM-ie w Toruniu.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.